Miało i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa o... Mam przed sobą artykuł, który niesie ze sobą duży ciężar gatunkowy. Ma! Znaczy nie, może nie sam artykuł niesie, co sprawa ma niezwykle duży ciężar gatunkowy. A rzecz się dzieje, znaczy został artykuł redakcyjny Global Timesa, bo to jest artykuł redakcyjny z 12 lipca, został napisany już po tym, jak pan Abe zginął, zabity przez Japończyka na cel 60. Znaczy nie chciałbym, żeby tu były jakiekolwiek niewłaściwe konotacje, po prostu. Całe szczęście, że to Japończyk zabił, bo w przeciwnym wypadku byłaby awantura większa. No ale w Japonii właściwie żyją tylko sami Japończycy, więc tu nie ma problemu. Przepraszam za dygresję. A więc pan Abe był moim politycznym przeciwnikiem, znaczy inaczej. Ja byłem jego politycznym przeciwnikiem. I między innymi, albowiem między innymi pan Abe optował za tym, żeby została zmieniona obowiązująca konstytucja. Konstytucja z 1947 roku. No i pośmiertnie wygląda na to, że odniesie sukces. Artykuł, jak powiedziałem, z 12 lipca. Tytuł: Japonia otworzy puszkę Pandory, która przyniesie niekończące się kłopoty, jeśli oczywiście Japonia zmieni konstytucję. Jeśli zostanie zmieniona konstytucja. I tutaj, proszę Państwa, a zdjęcie, na którym pokazano premiera Japonii, przewodniczącego partii liberalno-demokratycznej, czyli pana Fumio Kishidy, który umieszcza czerwoną różę na nazwisku kandydata LDP, aby zaznaczyć zwycięstwo w wyborach do Izby Wyższej wraz z kierownictwem jego partii w siedzibie partii w Tokio 10 lipca. A, no właśnie, co to były za wybory? Już służę informacją. Cytuję. Jak pokazały poniedziałkowe wybory do Izby Wyższej Japonii, japońska partia rządząca pod przewodnictwem premiera Fumio Kishidy i jej koalicjanta odniosła zwycięstwo. Siły opowiadające się za zmianami konstytucyjnymi uzyskały ponad 2/3 mandatów, przekraczając próg niezbędny do rozpoczęcia procesu zmiany konstytucji. Na konferencji prasowej w poniedziałek Kishida powiedział, że jak najszybciej ułatwi debatę parlamentarną nad 4 poprawkami do konstytucji zaproponowanym przez Partię Liberalno-Demokratyczną, czyli LDP, w tym wpisanie sił samoobrony do artykułu 9 Konstytucji. Przypominam, że siły samoobrony to jest eufemizm taki sam jak w przypadku Izraela. Tam nie, Izrael nie ma wojska i Japonia nie ma wojska. Tylko że jedna i druga armia są jednymi z najlepiej uzbrojonych i najpotężniejszych armii na świecie. Ale nie ma. Nie. To są siły samoobrony. W przypadku Japonii to są siły samoobrony. No. Ja chciałbym, żeby Polska miała połowę tego uzbrojenia tak nowoczesnego, jak mają Japończycy. Żeby polska armia miała połowę tej wielkości armii i połowę tego, 1/4 tego uzbrojenia. Dobra, jedziemy dalej. Cytuję. Wielu analityków uważa, że przeszkody dla Japonii w zmianie pasywistycznej konstytucji zostały w zasadzie usunięte, a możliwość zmian konstytucyjnych jest bardziej prawdopodobna niż kiedykolwiek wcześniej. Zgadza się. I to wcześniej, to właśnie zapoczątkował pan premier Abe, Shinzo Abe, w czasie pełnienia swoich obowiązków. Obecna konstytucja Japonii, cytuję, została wdrożona w życie w 1947 roku, a jej 9 artykuł stanowi wyraźnie, że siły lądowe, morskie i powietrzne, a także inny potencjał wojenny nigdy nie zaistnieją w Japonii. No i stąd nazwa siły samoobrony. To przecież nie jest armia. No, no. A prawo do rozpoczęcia wojny w ogóle nie będzie rozpoznawane. Stąd nazwa konstytucja pacyfistyczna. Był to tylko warunek wstępny powrotu Japonii do społeczności międzynarodowej po wojnie, ale także jeden z kamieni węgielnych trwałego pokoju w Azji Wschodniej. Przypominam sobie, pozwolicie Państwo, dobrze, jeszcze dokończę ten akapit. Chociaż w 16 roku Japonia wdrożyła nowe prawo bezpieczeństwa w celu zniesienia zakazu prawa do zbiorowej samoobrony i złamania w ograniczeń wysyłania wojsk na granicę, która obowiązywała od 1945 roku, co w dużej mierze unieważniło pacyfistyczną konstytucję tego kraju. 16 rok, czyli kadencja pana Abe. Pozwólcie Państwo, że sięgnę bardzo daleko w głowę, daleko w, będzie to podróż w czasie, albowiem podróż do mojej młodości, kiedy to już nie pamiętam, który z członków KCPZPR przyjechał na nasz obóz harcerski, to chyba był harcerski, bo ja należałem do harcerstwa oczywiście. Byłem IBS-em, czyli instruktorem bez stopnia. Przyjechał na ten nasz obóz. No i mieliśmy tam 16-17 lat, więc już nie byliśmy tacy głupi. Jak no, oczywiście na owe czasy, bo 17-latkowie to są tak tępi. Wtedy nie byliśmy tacy głupi, wiele rzeczy widzieliśmy, wiele rzeczy rozumieliśmy i ten członek biura politycznego opowiadał nam właśnie o Japonii, znaczy to był rok 66, 67, zaczynała się rewolucja kulturalna w Chinach i o tym on również mówił. Ale mówił przede wszystkim o tym fenomenie Japonii, który wtedy nie się zaczynał, a miał miejsce. Japonia stała się coraz bogatsza, Japonia produkowała wszystko. Już to były bardzo dobre maszyny i urządzenia. I jak dziś pamiętam tą ideę, która mu przyświecała w tej rozmowie z nami, a właściwie w tym monologu, a mianowicie chciał powiedzieć, że wiecie, rozumiecie? Nie, to nie był taki tempak. Pamiętajcie o tym, że jeśli się nie ma wydatków zbrojeniowych i można wszystkie pieniądze, duże pieniądze przeznaczyć na badania i rozwój na przykład, no to zupełnie inaczej kraj wygląda. To ten człowiek z biura politycznego KCPZPR o tym wtedy nam mówił. To tyle odniesień do mojej młodości. Cytuję dalej. Z tego powodu projekt poprawek konstytucyjnych wciąż budzi zaciekłe kontrowersje nie tylko w Japonii, ale także wywołuje szerokie zaniepokojenie wśród sąsiadów Azji i Pacyfiku oraz społeczności międzynarodowej, w tym wiele wyraźnych głosów sprzeciwu. W takich okolicznościach siły samoobrony zostaną włączone do artykułu 9 pacyfistycznej konstytucji. Japonia wyśle niebezpieczny sygnał do swoich sąsiadów i całej Azji, aby zaprzeczyć powojennej historii i ścieżce pokojowego rozwoju. W tym sensie, aby zmienić artykuł 9 tej pacyfistycznej konstytucji, czy też nie jest bynajmniej wyłączną sprawą, wewnętrzną sprawą Japonii. A ofiary japońskiego militaryzmu mają powody i konieczności wyrażania obaw i kwestionowania japońskich poprawek konstytucyjnych. No cóż, i tutaj, jak to tak zwany Bolek powiadał, jestem za i przeciw. Są plusy dodatnie i plusy ujemne. Otóż tak, z jednej strony jako Chińczyk jest dla mnie oczywiste, że zmiana japońskiej konstytucji w tym kierunku, w którym to wszystko zmierza, czyli doprowadzenie do sytuacji która miała miejsce przed kapitulacją Japonii w 1945 roku, czyli Japonia jest po prostu normalnym podmiotem gospodarczym, normalnym podmiotem prawa międzynarodowego, który ma własne siły zbrojne i tak dalej, i tak dalej. I robi, co chce. To znaczy, robi, co uważa za stosowne w interesie swoim i tylko i wyłącznie swoim. A to jest coś z jednej strony normalnego, no bo w końcu Japonia jest normalnym krajem, prawda? Więc fakt, iż ona ma te siły zbrojne, tylko że one funkcjonują pod inną nazwą, jest tak naprawdę oszukiwaniem, prawda? Jest zwykłym oszustwem. Tylko że oczywiście to nie jedno oszustwo na świecie, bo takim kolejnym oszustwem jest Izrael, które też ma podobne siły. Nie, wcale nie nazywające się wojskiem, a armią. Więc to jest czy nie jest wewnętrzna sprawa Japonii? Nie, ja uważam, że mimo tego, że jestem Chińczykiem, a mimo tego, że jestem chińskim nacjonalistą w dodatku, a uważam, że Japonia ma prawo, i to oczywiste prawo, do tego, aby prowadzić swoje sprawy państwowe tak, jak chce. A to, że takie prowadzenie spraw państwowych przez Japonię jest sprzeczne z naszym japońskim, z naszym chińskim interesem, a to jest zupełnie inna bajka. Nie tylko chińskim. Proszę nie zapomnieć. Znaczy, proponuję sobie wygooglować ilość krajów, które Japonia częściowo lub całkowicie zajęła w czasie II wojny światowej. I które w czasie lub przed II wojną światową. No tak naprawdę II wojna światowa tam zaczęła się w zupełnie innym momencie. Można by zacząć od 1931 roku w Chinach, a można od 1937. To już de gustibus. A w każdym razie pytaniem. Cały czas stawiam znak zapytania. Czy zmiana tej konstytucji z 1947 roku jest wewnętrzną sprawą Japonii, czy nie? No więc z punktu widzenia Japonii tylko i wyłącznie. Z punktu widzenia krajów, które dostały lanie od Japończyków, no już niekoniecznie. A lanie, nie tylko lanie, ale tu chodzi o zbrodnie, których japońska armia się dopuściła na terenach Korei, Chin, Laosu, Kambodży, Birmy, no właściwie wszędzie, gdzie tylko Filipin, właściwie wszędzie tam, gdzie się znalazła, to po prostu działy się rzeczy straszne. Ale to proponuję nie wierzyć mi, tylko sprawdzić, gdzie ta armia się rozprzestrzeniła i jakich zbrodni dokonywała. Więc to właśnie, że Azja ma takiego sąsiada, takiego agresywnego, militarystycznego sąsiada, no to powoduje oczywiście zaniepokojenie nie tylko w sferach rządowych, ale wśród tych części, tych warstw społeczeństwa, które o tym myślą. No właśnie, tutaj jest mowa o ofiarach japońskiego militaryzmu. Ofiary japońskiego militaryzmu mają powody i konieczność wyrażania obaw i kwestionowania japońskich poprawek. Więc te plusy dodatnie i plusy ujemne, jak powiedziałem. I teraz tutaj. Japonia? No nie cytuję dalej, albowiem już znacznie przekroczyłem czas tych 10-11 minut, bo już jest ponad 15. Przepraszam Państwa, poprawię się, będę starał w każdym razie. Kończę tą część i zapraszam Państwa na następną część. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.